współczesne prawo upadłościowe przestaje być cmentarzem aktywów, stając się zaawansowanym narzędziem zarządzania ryzykiem społecznym. Amerykański system Chapter 7, często błędnie sprowadzany do hasła Fresh Start, jest w istocie surowym manifestem funkcjonalizmu. Przedkłada on szybkie przywrócenie jednostki do obiegu gospodarczego nad jej wieloletnią pokutę. Amerykański bankruptcy kod wyrósł z intuicji, która nakazuje rozbroić bombę zadłużenia, zanim rozsadzi ona rodzinę, firmę i lokalny obrót. Nie jest to kodeks litości, lecz surowy manifest funkcjonalizmu, w którym pragmatyka wygrywa z metafizyką winy. System nie pyta najpierw, czy dłużnik zasłużył na współczucie, lecz jak rozdzielić stratę, by nie zamienić kryzysu jednostki w koszt makroekonomiczny. Tytuł 11 United States Code obejmuje zróżnicowane tryby postępowania. Znajdziemy tam Chapter 11 jako reorganizację, Chapter 12 dla gospodarstw rolnych, Chapter 13 dla osób o regularnych dochodach, a nawet Chapter 9 dla samorządów. Jednak to Chapter 7, czyli amerykańska procedura upadłości likwidacyjnej, pozostaje absolutnym rdzeniem tamtejszej praktyki. Według danych Judicial Business z 2025 roku, postępowania z tego rozdziału stanowiły 62% wszystkich spraw upadłościowych wniesionych w Stanach Zjednoczonych. Nie są one marginesem systemu, lecz głównym kanałem, przez który państwo przerabia prywatną niewypłacalność na nowy porządek gospodarczy. Amerykańskie prawo działa tu jak surowy, ale pragmatyczny lekarz pogotowia, który nie obiecuje cudownego uzdrowienia portfela. Oficjalne materiały federalne ujmują tę filozofię bez zbędnego owijania w bawełnę. Bankructwo ma pomóc osobom, które utonęły w długach, uzyskać fresh start, czyli instytucję zwolnienia dłużnika z osobistej odpowiedzialności za określone zobowiązania. W Chapter 7 nie sporządza się mozolnych planów spłat, co odróżnia go od bardziej restrykcyjnego Chapter 13. Zamiast tego trustee, czyli powiernik zarządzający masą upadłościową pod nadzorem sądu, gromadzi i sprzedaje nieobjęte wyłączeniami składniki majątku. To kluczowy moment, który obala europejski stereotyp, jakoby amerykański model był festiwalem pobłażliwości dla lekkomyślnego konsumenta. W rzeczywistości jest to model ostrzejszy ontologicznie, choć znacznie łagodniejszy w wymiarze czasowym dla samego człowieka. Zabiera on szybciej to, co jest dostępne w masie, ale równie szybko kończy wyniszczający stan egzystencjalnego zawieszenia. Uczciwy, lecz niefortunny dłużnik nie ma tam przez długie lata nosić worka pokutnego ani służyć swoim wierzycielom jako dożywotni rentier porażki. Ma oddać niechronioną substancję majątkową i jak najszybciej wrócić do aktywnego obrotu gospodarczego. Ten wybór jest jednocześnie normatywny i głęboko ekonomiczny, gdyż martwy dłużnik gospodarczo nikomu nie służy. Zaczyna się tu zasadniczy spór interpretacyjny, który Keller wydobywa trafnie wobec kontynentalnej ortodoksji prawnej. Czy istotą prawa upadłościowego jest przede wszystkim wspólne zaspokojenie wierzycieli, czy także restytucja zdolności działania po stronie dłużnika? Niemiecka ustawa INSO odpowiada na to pytanie znacznie subtelniej, niż chcieliby to widzieć konserwatywni formaliści. Jeżeli zatem Chapter 7 łączy kolektywną dystrybucję masy z discharge, to nie stoi on poza aksjologicznym polem europejskiego prawa. Znajduje się raczej po jego bardziej radykalnej, mniej paternalistycznej stronie, stawiając na szybkość i efektywność. Skoro niemiecki BGH zaakceptował już rozpoznanie Chapter 11 jako postępowania insolwencyjnego, argument o obcości systemowej Chapter 7 traci swoją moc. Współczesny paradygmat naukowy nie każe już rozumieć insolwencji wyłącznie jako cmentarza aktywów i porzuconych nadziei. Coraz częściej widzi się w niej technikę zarządzania ryzykiem społecznym oraz chaosem egzekucyjnym. Prawo upadłościowe przestaje być prawem końca, stając się prawem drugiej szansy i ochrony porządku publicznego. Amerykańskie sądy federalne z rzadką dla siebie dosadnością wskazują, że brama do raju oddłużenia, jakim jest Chapter 7, nie stoi otworem dla każdego przechodnia. Kluczem do niej pozostaje tak zwany means test, czyli sformalizowany mechanizm badania zdolności płatniczej dłużnika, który weryfikuje, czy jego bieżący miesięczny dochód nie przekracza mediany stanowej. W tej konstrukcji kryje się fundamentalna ironia nowoczesnego kapitalizmu. System oferuje nam wprawdzie kartę wyjścia z więzienia długów, ale przy samej bramie stoi skrupulatny kasjer sprawdzający stan portfela. Reforma BAP-CPA z 2005 roku wcale nie zniszczyła amerykańskiej kultury nowego startu, lecz podjęła próbę jej surowego zdyscyplinowania. To nie był akt wrogości wobec dłużników, ale wyraz przekonania, że system bez filtrów staje się niewydolny i niesprawiedliwy wobec tych, którzy rzeczywiście nie mają już nic. Centralną figurą tego skomplikowanego świata jest trustee, czyli syndyk, którego roli nie należy mylić z europejskim demiurgiem postępowania ani z prywatnym windykatorem. Chapter 7 jest procedurą obowiązkowo opartą na udziale tego powiernika, który staje się swoistym zarządcą masy upadłościowej. To on przejmuje majątek nieobjęty ustawowymi zwolnieniami, analizuje sytuację finansową dłużnika i z niemal detektywistyczną pasją bada zgłoszone roszczenia. Trustee posiada uprawnienia do ścigania preferencyjnych spłat oraz tzw. fraudulent transfers, czyli nieuczciwych transferów majątkowych dokonanych tuż przed upadłością. Może on również sprzeciwić się ostatecznemu oddłużeniu, gdy tylko wyczuje w działaniu dłużnika cień oszustwa lub nielojalności. Oficjalne materiały sądowe streszczają tę rolę w języku prostym, niemal ascetycznym, twierdząc, że trustee po prostu gromadzi i sprzedaje aktywa dłużnika. W modelu kontynentalnym silniejsza pozycja zarządcza syndyka bywa zazwyczaj równoważona przez jego surowszą odpowiedzialność osobistą za błędy. W modelu amerykańskim natomiast węższa autonomia decyzji współgra z bardziej rozproszoną odpowiedzialnością i częściową ochroną immunitetową. W tym miejscu na scenę wchodzi US Trustee, postać często zupełnie źle rozumiana przez czytelników wychowanych w tradycji prawa cywilnego. To nie jest sędzia występujący pod inną nazwą, ani tym bardziej zwykły urzędnik kancelaryjny zajmujący się segregowaniem dokumentów. US Trustee Program stanowi integralny komponent Departamentu Sprawiedliwości, co nadaje mu rangę organu administracji rządowej o specyficznych uprawnieniach. Program ten nadzoruje administrację spraw upadłościowych i ma pełnić rolę strażnika integralności całego systemu federalnego. Zarządza on listami prywatnych syndyków, uczestniczy w zgromadzeniach wierzycieli i monitoruje praktykę rynkową, reagując na wszelkie dostrzeżone nadużycia. Strukturalny sens tego podziału jest głęboki i wyrasta z najlepszych tradycji amerykańskiego republikanizmu. System ten celowo odsunął sąd od bieżącego administrowania masą i personelem, aby sędzia mógł pozostać neutralnym arbitrem sporów. Jest w tym pewna zdrowa republikańska nieufność wobec zbyt zwartej koncentracji kompetencji w jednym ręku. Najpierw należy rozdzielić władzę, a dopiero potem można skutecznie wymagać od jej piastunów pełnej odpowiedzialności. Logika ta nakazuje nie ufać ani dłużnikowi, ani wierzycielowi, ani nawet własnemu sędziemu bardziej, niż jest to absolutnie konieczne. Bankruptcy Court ma być przede wszystkim forum rozstrzygania sporów tam, gdzie konflikt rzeczywiście wybucha i wymaga interwencji. Oficjalne materiały podkreślają, że rozdział między administracją sprawy a funkcją orzeczniczą jest w całym systemie federalnym trwale utrwalony. To nie jest tylko detal organizacyjny, lecz cywilizacyjne stanowisko wobec pytania o granice władzy sędziowskiej. Amerykańska odpowiedź brzmi tutaj przecząco. Ten, kto nadzoruje zarządcę, nie powinien potem sam oceniać jego błędów w sporze z obywatelem. Niemiecka i środkowoeuropejska praktyka długo były wobec tej odpowiedzi sceptyczne, bo przywykły do centralnej roli sędziego komisarza. Właśnie w tym punkcie Keller trafia w samo sedno, wskazując na odmienność filozofii instytucjonalnych obu systemów prawnych. Różnica ustrojowa nie dowodzi wcale mniejszej legalności amerykańskiego modelu, lecz jedynie innego rozłożenia akcentów w procesie. Jedni wierzą w sąd jako centrum dowodzenia, inni widzą w nim raczej chłodny instrument ostatecznej decyzji. Konstrukcja Chapter 7 byłaby jednak całkowicie niezrozumiała, gdyby pominąć kluczowe pojęcie discharge, czyli umorzenia długów. Federalne sądy definiują discharge jako zwolnienie dłużnika z osobistej odpowiedzialności za określone rodzaje zobowiązań finansowych. Jest to również stały zakaz podejmowania przez wierzycieli jakichkolwiek działań windykacyjnych wobec długów, które zostały już prawomocnie umorzone. To nie jest miękki gest humanitarny. To twardy nakaz porządkowy, który ma na celu przywrócenie równowagi w systemie gospodarczym. Sercem Chapter 7 jest obietnica nowego otwarcia, ale jego układem krążenia pozostaje rygorystyczna dystrybucja masy upadłościowej. Oficjalne materiały wskazują, że w typowej sprawie bez majątku wierzyciele niezabezpieczeni często w ogóle nie składają dowodów roszczeń. Gdy jednak sprawa staje się tak zwanym asset case, dystrybucja przebiega według ustawowej hierarchii z sekcji 507 Bankruptcy Code. Ta hierarchia nie jest przypadkową listą uprzywilejowań, lecz legislacyjną mapą dóbr, które państwo uznaje za godne szczególnej ochrony. Na samym szczycie tej drabiny znajdują się wydatki administracyjne oraz zobowiązania alimentacyjne, które wyprzedzają interesy czysto handlowe. Dalej lokowane są określone roszczenia pracownicze oraz wybrane należności podatkowe, co tworzy swoisty system priorytetów społecznych. Sam ten porządek dowodzi, że nawet w systemie kojarzonym z neoliberalizmem prawo upadłościowe nie wyrzeka się funkcji ochrony relacji ludzkich. W praktyce struktura ta działa jak żelazny śluzowy system rzeczny, gdzie każda kolejna klasa czeka na swoją kolej. Wierzyciel zabezpieczony zaspokaja się najpierw z przedmiotu zabezpieczenia, a dopiero ewentualny niedobór schodzi do ogólnej masy. Nie ma tu miejsca na egalitarną mgłę, jest za to precyzyjna architektura, w której każda klasa widzi wodę dopiero po zamknięciu poprzedniej śluzy. W tym sensie amerykańska dystrybucja jest bardziej kastowa, niż wiele europejskich opisów chciałoby to otwarcie przyznać. Nie jest to jednak kasta o charakterze metafizycznym, lecz czysto funkcjonalnym, służąca stabilności całego obrotu. Prawodawca rozdziela bowiem ryzyko według pytania, które roszczenia służą systemowi, a które stanowią zwykły koszt uczestnictwa w wolnym rynku. Współczesny paradygmat naukowy coraz częściej odczytuje tę logikę jako hybrydę ekonomii i polityki społecznej. Priority claims są bowiem mechanizmem redystrybucji strat i zarazem bardzo wyraźnym sygnałem aksjologicznym wysyłanym do społeczeństwa. Mówią one, że nie wszystko, co prywatne, jest równie prywatne w obliczu ostatecznej katastrofy majątkowej. Niektóre długi mają w sobie ciężar relacji opiekuńczej lub publicznej i dlatego w bankructwie nie toną na równi z resztą zobowiązań. Prawo upadłościowe staje się dziś ostatecznym lustrem temperamentu cywilizacji, obnażającym jej lęki przed zmiennością i porażką. Pytanie brzmi, czy odważymy się porzucić moralne czyśćce na rzecz pragmatycznego przywracania ludzi do życia, uznając, że każda ruina jest tylko fundamentem pod nową budowę. Czy jesteśmy gotowi przestać celebrować trwanie zobowiązań, by wreszcie zacząć zarządzać przyszłością?